Witam ponownie, tu Wieczorynka Naukomanów, przed mikrofonem Sławek Kulesza. Dzisiaj odstresowujemy się w tym sensie, że zgłębiamy tajemnicę ciśnienia po to, żeby ci wszyscy, którzy żyją pod presją, żyją pod ciśnieniem, żeby może trochę zdjęli sobie tego ciężaru z barków. Powiedziałem, że ciśnienie w naczyniu zawierającym cząstki gazu doskonałego jest proporcjonalne między innymi do kwadratu prędkości średniej cząsteczek, przy czym ta średnia nie oznacza średniej arytmetycznej. Jest to tak zwana średnia średniokwadratowa, albo z angielskiego średnia wartość RMS, root mean square, czyli średnia liczona w ten sposób, że najpierw prędkości cząsteczek, czy to dodatnie, czy ujemne, podnosi się do kwadratu, żeby właśnie wszystkie ujemne znaki wyprostować w cudzysłowie, czyli żeby wszystkie składowe stały się dodatnie. Dopiero wtedy je się dodaje, dzieli przez liczbę cząsteczek i z tego na sam koniec wyciąga pierwiastek. Jeżeli spytacie, jaka jest różnica między tą wartością a wartością średnią, no to wystarczy łatwo sprawdzić. Gdybyśmy mieli w naczyniu, które jest nieruchome i mamy w nim bardzo dużo cząsteczek, no to oczywiście cząsteczki mogą się poruszać, powiedzmy, że naczynie jednowymiarowe jest tylko, żeby sobie trochę rachunki uprościć, wyobrażenia uprościć. Cząsteczki mogą się poruszać oczywiście z jednakowym prawdopodobieństwem w lewo i w prawo, ponieważ naczynie spoczywa, więc liczba cząsteczek poruszających się w lewo i zderzających się ze ściankami naczynia musi być dokładnie taka sama, jak liczba cząsteczek poruszających się w prawo i zderzających się ze ściankami naczynia, no bo ostatecznie naczynie jest nieruchome. Więc te siły parcia zerują się. Siła wypadkowa jest równa zero. Co oznacza, że gdybyśmy tylko średniowali prędkości, czyli powiedzmy, że te, które są w prawo są dodatnie, te, które w lewo ujemne, no to średnia wyjdzie nam zero. Natomiast jeżeli byśmy policzyli sobie średnią, średnio kwadratową, no to ta już zerowa nie będzie. Przy czym mała uwaga, ta średnia, średnio kwadratowa nie jest jednocześnie też, jak możecie pewnie wyobrażać sobie, nie jest także wartością najbardziej prawdopodobną. Chodzi o to, że cząsteczki, jeżeli jest ich dużo, to na skutek tych zderzeń dzieje się tak, że nie wszystkie poruszają się z tą samą prędkością, że pojawia się pewien rozkład prędkości. No i ten rozkład ma swoje maksimum. Najwięcej cząstek porusza się z prędkością tak zwaną najbardziej prawdopodobną, ale ona jest trochę mniejsza niż prędkość średnia kwadratowa. Oczywiście jest też niezerowa liczba cząstek o bardzo małych prędkościach, jest też niezerowa liczba cząstek o prędkościach bardzo dużych. Gdyby tak nie było, no to wiele procesów fizycznych w przyrodzie nie mogłoby zajść. Na przykład pranie by nam nie schło w temperaturze pokojowej. Woda, jak wiecie, wrze w temperaturze 100 stopni Celsjusza, czyli zamienia się z postaci ciekłej w parę. No, w temperaturze 100 stopni Celsjusza, a mimo to, żeby pranie nam wyschło, wcale nie musimy podgrzewać ubrań do tej temperatury. Nawet na mrozie pranie jest w stanie wyschnąć. Dlaczego? No dlatego, że cząsteczki, w tym przypadku wody akurat, też mają rozkład prędkości i są i takie cząsteczki, zwłaszcza przy powierzchni, które no, tą prędkość mają wystarczającą do tego, aby przejść do fazy gazowej, czyli stać się cząsteczką pary wodnej. I dlatego pranie wówczas schnie. Ale to na marginesie, to jest historia na zupełnie inną audycję. Także mamy ciśnienie. Ciśnienie, jak widać, wynika ze zderzeń cząsteczek ze ścianami naczynia, czy z powierzchnią, która w tym płynie się znajduje. No to cóż, zacznijmy w takim razie mówiłem, że jednostką ciśnienia jest paskal, czy to jest dużo, czy to jest mało. No to zależy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ciśnienie atmosferyczne to jest około 1013 hektopaskali, tyle uważa się za standardowe ciśnienie atmosferyczne, 1013 hektopaskali, czyli ponad 100 tysięcy paskali, no to 1 paskal to jest tyle co nic. Jednocześnie jest to te 1013 hektopaskali, to jest jedna atmosfera albo 760 torów, 760 mm słupa rtęci. A skąd te tory? Ano właśnie stąd, że twórcą pierwszego barometru, czyli pierwszego urządzenia do pomiaru ciśnienia atmosferycznego był Evangelista Torricelli, wspomniany już dzisiaj w pierwszej części włoski fizyk, który zbudował pierwszy barometr, wykorzystując właśnie rtęć. Zalał rtęcią długą rurkę, około metra długości, którą następnie, całą, do samego końca, którą następnie odwrócił do góry nogami i ten koniec otwarty zanurzył w pojemniku z rtęcią. Okazało się, że rtęć z tej rurki nie wypłynęła do zera, tylko zatrzymała się na pewnej wysokości. No i wysokość tego słupa rtęci, która w warunkach normalnych wynosi właśnie około 760 mm, jest taka, że równoważy ciśnienie atmosferyczne, czyli napór powietrza znajdującego się na zewnątrz tej rurki. Także te dwa ciśnienia się równoważą i barometr taki rtęciowy jest bardzo, bardzo precyzyjnym wskaźnikiem ciśnienia. Nawet niewielkie zmiany ciśnienia wówczas powodują duże zmiany wysokości słupa rtęci. Także jest to bardzo, bardzo ciekawe urządzenie, bardzo przydatne, bardzo precyzyjne przy tym, a poza tym uniwersalne, bo można go używać także do pomiaru innych ciśnień, innych gazów. Ma tylko jedną wadę, no właśnie rtęć, ale to dlatego, że rtęć została wybrana z uwagi na dwie cechy, mianowicie ma postać płynną, w warunkach normalnych jest metalem, a poza tym ma bardzo dużą gęstość, około 13 500 kg na metr sześcienny, czyli 13,5 razy więcej niż woda. Co oznacza, że gdybyśmy taki sam barometr chcieli zrobić, wykorzystując wodę jako wypełniacz, wkład barometru, no to byśmy musieli około 13,5 razy wyższy słup wody wygenerować, czyli około 10, prawie 11 metrów. To nie jest takie proste. Tym bardziej problem się nam komplikuje z powodu tego, że woda, kiedy ciśnienie powietrza nad powierzchnią wody się obniża, wówczas woda zaczyna wrzeć. I wówczas w obszarze pomiędzy powierzchnią wody a tym zamkniętym końcem rurki normalnie powinna być prawie próżnia, ciśnienie bardzo bliskie ciśnienia 0 paskali. Tam oczywiście 0 nie będzie, ale dobrze by było, żeby było jak najbliżej. Natomiast z uwagi na wrzenie wody, tej górnych warstw wody, no tam zera nie będzie, no bo cały czas będziemy mieli parę wodną przynajmniej. Więc jest to problem. Ale barometr rtęciowy wykorzystujemy i jest git. Co dalej jeszcze z tego wynika, z tych historii ciśnieniowych? O tym za chwilę.